Pewnego dnia pytają jej, czy po prostu kogoś podejrzewa, kto może mieć związek ze zniknięciem Justyny. A wtedy słyszą jasną odpowiedź, że tak, tajemniczy chłopak, który prosi córkę, żeby związek trzymać w tajemnicy, że spotykają się po kryjomu, że ona go najprawdopodobniej w ogóle utrzymuje, że on generalnie jest też z kimś związany, o czym się też pani Marianna dowiaduje. I policja reaguje wtedy dość zaskakująco, ale nie tak jakbyśmy podejrzewali, tylko wręcz przeciwnie, oni reagują, że to jest bardzo fajny człowiek, że nic na niego nie mają, że jak można takiego człowieka oskarżać. I to panią Mariannę szokuje. Justyna Kanicka urodziła się w 1982 roku i w momencie, w którym opowiadam tę historię, czy inaczej, w momencie, w którym ta historia, którą opowiadam, się dzieje, ma 23 lata. Mieszka w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Topolowej. Ma młodszego brata Mariusza, a w domu mieszkają razem z rodzicami, mamą Marianną i ojcem Sławomirem. Rodzina Kanickich to bardzo spokojna rodzina. Sama Justyna jest ułożona, pracowita, sumienna. Lubi przebywać w domu, wśród swoich najbliższych. Nie bawią jej wyjścia na imprezy, picie alkoholu. Woli skupić się na nauce, pracy, na osiąganiu swoich celów. Justyna jest ładną dziewczyną, ale ma dość duże kompleksy, które mają realny wpływ na jej właśnie takie domatorstwo. Ma krótszą jedną nogę, przez co jej chód jest nieco specyficzny. Jest to rodzaj niepełnosprawności. I do tego wszystkiego ma jeszcze dużą wadę wzroku. Dla niej, jako dla młodej dziewczyny, która wkracza w świat związków, miłości, budowania relacji, jest to bardzo trudne. Jednak dużo łatwiej dzisiaj odnaleźć się osobom, które nie spełniają kanonów piękna, takich, które stworzyły media. Wówczas głównie są to czasopisma dla młodych dziewczyn. Myślę, że wielu i wiele z nas pamięta jeszcze te czasopisma skierowane do dziewczyn, w których głównie mówiono o modzie, o tym, jak osiągnąć płaski brzuch, jak się odchudzić, jak wyglądać świetnie. Justyna podejmuje studia zaoczne na Uniwersytecie Rolniczym w Szczecinie na Wydziale Ekonomii na kierunku finanse i chyba pewnie rachunkowość, bo tak głównie się ten kierunek nazywał na wszystkich uczelniach. W tygodniu natomiast pracuje w oddziale banku w Kamieniu Pomorskim. Jest to spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w skrócie SKOK. Justyna jest bardzo lubiana przez swoich znajomych, tych z pracy, tych ze szkoły, z podwórka, ale też przez sąsiadów. Wszyscy widzą, że jest osobą bardzo odpowiedzialną, a przy tym wszystkim też uśmiechniętą. Taką sumienną, to nie jest dziewczyna, która przesiaduje nocami na osiedlu, która imprezuje, która pije, tylko jest właśnie taką wymarzoną sąsiadką z pokolenia, powiedzmy, młodzieżowego na swojej ulicy. W życiu Justyny pojawia się nowa okoliczność, ponieważ jej sąsiadka z tego samego bloku, w którym mieszka przy ulicy Topolowej, zaczyna wyjeżdżać często do swoich dzieci, które mieszkają w Niemczech. Jej wyjazdy często się przedłużają. Kobieta na przykład planuje początkowo, że wyjeżdża na tydzień czy dwa, a to się wydłuża o kolejny taki okres. Stąd potrzebuje pomocy przy opiece nad mieszkaniem. Wpada na pomysł, aby poprosić kogoś, żeby zaglądał do jej mieszkania, podlewał kwiatki, sprawdzał rachunki, sprawdzał mieszkanie, czy wszystko jest w nim w porządku, czasami przewietrzył. No i też pilnował przed włamaniem. I sąsiadka bez wątpienia od razu, bez właściwie chwili namysłu, postanawia poprosić o to Justynę. Justyna z kolei zgadza się z wielką chęcią, uwielbia pomagać, też czuje się zaszczycona taką prośbą i propozycją, bo wie, że jest to wyraz zaufania. I tak życie Justyny płynie spokojnie, do czasu, aż poznaje pewnego mężczyznę. I poznaje go dzięki swojemu bratu Mariuszowi. Pewnego dnia bowiem Justyna idzie do garażu, gdzie często przesiaduje Mariusz, który lubi grzebać przy motocyklach, w ogóle pod maską samochodu. Motoryzacja to jest jego wielka pasja. I właśnie w garażu zastaje go w towarzystwie jakiegoś kolegi, który właśnie przyszedł coś od niego pożyczyć. Ten kolega to Rafał S., który od razu wpada dziewczynie w oko ze wzajemnością, ponieważ Rafał również zwraca uwagę na Justynę. I tutaj nie wiadomo do końca, czym Rafał się zajmuje. Jedyne, co o nim wiadomo, na pewno to fakt, że lubi wyścigi samochodowe. Ma też kilka samochodów, którymi ściga się poza miastem. To są samochody, które on tam sobie składa, rzeźbi, dopieszcza. Także większość swojego wolnego czasu spędza w różnego rodzaju warsztatach samochodowych i garażu. Justyna jest nim zafascynowana. Ich relacja staje się coraz bardziej poważna, mimo tego, że Rafał ma już partnerkę. Justyna o tym wie, pokornie się na to godzi. Rafał zapewnia ją, że jego relacja z tą partnerką nie ma większego znaczenia, że wiąże ich tylko wspólny interes, który musi doprowadzić do końca. Też nie do końca wiadomo, co to jest za interes. I jak mu się tylko to uda, żeby zakończyć tę sprawę, to zostawi ją i zwiąże się na dobre z Justyną. Dziewczyna bezgranicznie ufa chłopakowi, więc pokornie znosi te jego tłumaczenia, te jego zapewnienia, obietnice, a do tego wszystkiego, żeby ten związek w ogóle miał rację bytu i mógł przetrwać, to Justyna jest zmuszona do tego, żeby się ukrywać. Dlatego też spotykają się w nietypowych miejscach, na przykład na parkingu przed cmentarzem, w opuszczonych budynkach, na polach. Głównie te spotkania odbywają się w samochodzie. No Rafał tutaj akurat ma bardzo duże pole, żeby spotykać się z Justyną, ma tych samochodów kilka, ale to są takie spotkania, no powiedziałabym, mało wróżące, że ten związek jest jakiś właśnie poważny i to pewnie wkrótce Justynie zacznie przeszkadzać. I zaczyna jej to przeszkadzać. Natomiast po jakimś czasie Justyna wpada na pomysł, że skoro zajmuje się na co dzień mieszkaniem sąsiadki, które właściwie stoi tygodniami, miesiącami puste, to przecież mogą wykorzystać tę sytuację i z Rafałem spotykać się właśnie tam. Natomiast zasada jest prosta. Rafał do tego mieszkania ma przychodzić niepostrzeżenie i również po kryjomu, czyli każdy z nich zaczyna mieć inny powód do tego, żeby się ukrywać. Mimo tego, że Justyna należy do osób bardzo skrytych, nie zwierza się ani swoim koleżankom, ani mamie, to jednak najbliżsi, którzy wnikliwie obserwują swoich bliskich, zauważają, że Justyna zachowuje się ostatnio inaczej. Ale ta zmiana jest dość pozytywna, bo zaczyna dbać o siebie, częściej wychodzi z domu, staje się bardziej otwarta, ale z drugiej strony, kiedy wychodzi z domu, to nikt nie wie, z kim wychodzi i dokąd. Więc zaczynają podejrzewać między sobą, że kogoś poznała. Mama Justyny, Marianna, po czasie się orientuje, że wybrankiem Justyny jest właśnie Rafał, kolega jej syna. Kiedyś przez przypadek wyglądała przez okno, właśnie sprawdzając, czy Justyna już idzie, czy w ogóle dokąd się udaje, bo wyszła z domu. Zauważa, że Justyna wychodzi przed klatkę, gdzie czeka na kogoś. I po chwili zauważa, że tym kimś, na kogo córka czeka, jest kryjący się gdzieś tam za drzewem przyczajony Rafał, który z kolei szybko wbiega do budynku z powrotem. No ale już nie wracają do mieszkania rodzinnego Justyny, tylko no właśnie do jakiegoś innego. My wiemy, że chodzi oczywiście o mieszkanie sąsiadki. Nie wiem, jaka jest reakcja rodziców, czy w ogóle rodziny Justyny na to, że spotyka się ona nielegalnie właśnie w tym mieszkaniu sąsiadki, że nadużywa trochę jej zaufania. Natomiast kiedy relacja Justyny z Rafałem staje się już dla rodziny jasna i oczywista, mama namawia właśnie Justynę do zakończenia tego związku, nie ufa Rafałowi, coś jej się w tym mężczyźnie nie podoba. Tym bardziej, że ta relacja Justyny z Rafałem oczywiście ma na nią jakiś taki wpływ, że ona bardziej o siebie dba, że jest bardziej wesoła, że wychodzi z domu częściej, ale do tych spotkań też nie dochodzi jakoś bardzo często. A kiedy Justyna jest sama w domu, to właściwie głównie skupia się na tym, że siedzi przy oknie, czeka, aż Rafał łaskawie do niej przyjedzie. Często się dzieje tak, że są umówieni, ale nie na konkretną godzinę, tylko właśnie na takie wpadnę do ciebie dzisiaj po południu. Więc Justyna czeka w oknie, wypatruje, jest nieszczęśliwa, jest spięta, a bardzo często z tych spotkań w ogóle nic nie wynika, bo Rafał nawet nie dojeżdża. Mama Justyny po prostu czuje, że chłopak jej córki po prostu nie jest z nią szczery, że to śmierdzi na kilometr, że to jest podejrzane, że jeżeli ktoś ma czyste intencje, to się nie musi ukrywać, że jeżeli związek jest dobry, to karmi obie strony, to wtedy jest szczęście, jest radość. A tutaj widać po prostu ogromne cierpienie, ogromną niepewność, stres i mnóstwo niedopowiedzeń. Z tego właśnie względu dochodzi też do częstych kłótni w domu, bo pani Marianna próbuje zmusić Justynę do przejrzenia na oczy. Orientuje się też, że Justyna coraz częściej nie ma pieniędzy, mimo że całą swoją wypłatę ma dla siebie, mieszka w domu za darmo, bo rodzice nie każą jej ponosić kosztów utrzymania, czynszu. No pewnie tam może się dokładać do jakichś zakupów, ale całą wypłatę, którą Justyna zarabia w banku, pewnie na tamten czas to też nie są wielkie kokosy, ale na umowie o pracę to jest zazwyczaj minimalna krajowa. Więc nawet jeżeli to by było tysiąc kilka złotych, co w tamtym czasie jest normą, to tych pieniędzy po prostu nigdzie nie widać. Justyna na przykład potrafi chodzić w jakichś podartych butach zimą i w ogóle nie mieć pieniędzy na nowe obuwie, a nie widać, żeby cokolwiek sobie kupowała. Więc często na tym polu dochodzi do kłótni. Mama po prostu nie może dowierzać, jakim cudem córka nie ma pieniędzy. Zresztą pytają, dlaczego tak się dzieje, ale nigdy Justyna na ten temat nie chce rozmawiać, nigdy nie udziela konkretnej odpowiedzi. Raczej w pewnym momencie już zaczyna być taka dość mocno defensywna. Prosi, żeby jej wszyscy dali spokój, żeby się nie wtrącali. Ona doskonale wie, co robi. Więc no słusznie raczej rodzina zakłada, że te pieniądze Justyna gdzieś wydaje i raczej nie wydaje ich na siebie. Tylko bardzo możliwe, że wydaje je właśnie na Rafała. Do tego wszystkiego zaczynają się bliscy przyglądać Justynie bliżej, co ona właściwie robi, jak ona się szykuje do tych spotkań z chłopakiem. I zauważają, że zawsze zabiera właśnie portfel, a to jeszcze są czasy, że pieniądze nie zawsze przychodzą na konto, tylko jeszcze można je brać w gotówce, więc widzą, że zabiera ten portfel, że czasami zabiera jakieś koperty z pieniędzmi. A do tego wszystkiego często wynosi z domu jedzenie. I wygląda to tak, właściwie to dociera do wszystkich, staje się jasne, że Justyna po prostu tego Rafała utrzymuje. Przychodzi styczeń 2006 roku. Justyna tego dnia po pracy wraca do domu. W domu spotyka swoją mamę, która wcześniej tego dnia skończyła pracę. Justyna mówi jej, że zaraz musi się pakować, bo jedzie dzisiaj do Szczecina na studia, bo studia ma w Szczecinie. Co więcej, planuje też tego dnia zostać na noc u swojej koleżanki i to właściwie nas wszystkich nie powinno dziwić. Szczecin jest dość daleko od Kamienia Pomorskiego, więc faktycznie jest to wyprawa na kilka godzin. Mówię tutaj o podróży, ale mama jest zaskoczona tą informacją, ponieważ Justyna miała w zwyczaju jeździć na zajęcia dopiero w soboty rano, nigdy nie jeździła w piątki. Robiła tak, bo bardzo lubiła spać w domu, nie lubiła spać u kogoś, nie lubiła spać poza domem, było to dla niej niekomfortowe. Po zajęciach też zawsze wracała do siebie i następnego dnia w niedzielę znowu jeździła do Szczecina. Tutaj jednak jedzie do koleżanki, ma u niej zostać. No jest to sytuacja nietypowa, która po prostu matkę Justyny dziwi. Pani Marianna niepokoi się o nią, wchodzi do jej pokoju, gdzie Justyna szykuje się do wyjazdu, pakuje się. Pakuje 2 lub 3 banany, bo słyszałam 2 różne wersje, do plecaka, zaczyna też wkładać buty. Matka zauważa, że córka zanim wkłada obuwie, to nakłada na stopy worki foliowe. I z oburzeniem pyta w ogóle po co, co to jest za zwyczaj, czemu te worki wkłada. Wtedy Justyna opowiada jej, jak gdyby nigdy nic, że zakłada te worki, bo przemakają jej buty. I tutaj znowu dochodzi do kłótni na tle pieniędzy, ponieważ pani Marianna uważa, że to jest jakiś chory pomysł, żeby wkładać foliówki na stopy, żeby buty nie przemakały, kiedy wystarczy kupić sobie nowe, porządne buty, tym bardziej, że ma pieniądze. Może sobie na taki zakup pozwolić. I nie potrafi zrozumieć tego jako jej matka, dlaczego Justyna dopuszcza się do takiej sytuacji, by chodzić w podartych butach. Wie jednak, że zapewne Justyna po prostu wszelkie pieniądze oddaje Rafałowi i teraz jej samej brakuje. No jest to sytuacja po prostu bez wyjścia, no bo Justyna ma 20 kilka lat, pani Marianna nie może jej dyktować, na co ma wydawać pieniądze. Natomiast mówi jej podłamana, że żeby się po prostu zastanowiła nad tym, jak ten związek wygląda, jak to wygląda, bo ma 23 lata, nie dokłada się do czynszu, nie płaci rachunków, za studia płacą rodzice, wszystkie pieniądze, które ona zarabia, może mieć dla siebie, a oddaje jej Rafałowi i po prostu chodzi ubrana w łachmany, w stare ubrania niefunkcjonalne i że taka sytuacja, że ona nie mieszkając z nim, nie żyjąc z nim na co dzień, jeszcze się z nim ukrywa i go utrzymuje, no po prostu jest to sytuacja na wskroś nienormalna. Justyna się obrusza. Nawet obraża się na swoją mamę chyba, tak można odnieść takie wrażenie. I nie bierze do siebie tych słów, ignoruje po raz kolejny je. Kieruje się do pokoju brata, do Mariusza, prosi go o pożyczkę 100 zł na bilet na autobus. Tłumaczy mu, że jak tylko otrzyma pieniądze, to mu odda. Brat daje jej te pieniądze, Justyna wychodzi z domu i na odchodne mówi pani Mariannie, swojej mamie, tylko nie patrz w okno. Bo pani Marianna miała w zwyczaju odprowadzać swoje dzieci wzrokiem, jak wychodziły z domu. Tym razem jednak pani Marianna jest chyba na Justynę na tyle zła, że faktycznie nie sprawdza, dokąd Justyna wychodzi, czy z kimś się spotyka i robi po raz pierwszy chyba w życiu ten wyjątek od reguły, pewnie też ze złości na córkę. I do tego okna nie podchodzi, czego zapewne do dziś nie potrafi sobie wybaczyć. Justynę po wyjściu z bloku mija sąsiadka, która ją zaczepia, bo bardzo ją lubi. Zamieniają więc ze sobą kilka zdań. Justyna mówi sąsiadce, że chętnie by porozmawiała dłużej, ale śpieszy się na autobus, więc musi iść. Sąsiadka jest zdziwiona, ponieważ o tej porze już nie ma autobusu w kierunku Szczecina, bo Justyna też mówi, dokąd jedzie, że chce jechać na studia, że ma zajęcia, że jedzie PKS-em do Szczecina. Ale sąsiadka już nie konfrontuje jej z tym faktem, natomiast zapamiętuje, że ta sytuacja jest dziwna, bo już o tej porze nic do Szczecina nie jeździ. W sobotę wieczorem, czyli dobę później, Mariusz, brat Justyny, ma studniówkę. Wieczorem idzie ze swoją dziewczyną na bal, ale po północy, czyli już z soboty na niedzielę, dostaje od Justyny dziwnego SMS-a, takiego, którego się nie spodziewał i który wzbudza w nim duży niepokój. Mianowicie ten SMS brzmi: uciekam daleko stąd, pokłóciłam się z mamą. W jednym ze źródeł czytałam, że Mariusz po tej wiadomości wychodzi z balu studniówkowego na kilka godzin. Nie wiem, co wtedy robi, czy on się martwi, czy sprawdza co z Justyną, czy próbuje się wtedy z nią skontaktować, ale prawdopodobnie, kiedy mu się nie udaje niczego załatwić, wraca na studniówkę i bawi się już do raczej końca zabawy. Natomiast w niedzielę 15 stycznia do państwa Kanickich, do mieszkania przychodzi Rafał, drzwi otwiera mu pani Marianna. Jest wściekła, bo po pierwsze nie lubi Rafała, po drugie nie chce go widzieć na oczy, uważa, że żeruje na jej córce, że jest nieuczciwy. Ale Rafał w ogóle nie pyta o Justynę, tylko o Mariusza. Mówi, że chce koniecznie mu oddać folder motoryzacyjny, który od niego pożyczył. Wtedy pani Marianna zauważa, że Rafał wygląda dziwnie. Jego twarz według kobiety jest przerażająca, pełna stresu. Nie chce go wpuścić do środka, ponieważ syn odsypia studniówkę, ona nie chce go budzić. Rafał bardzo nalega i rozumiem, że pani Marianna go wpuszcza i faktycznie chłopcy się spotykają, znaczy chłopcy, no mężczyźni się spotykają. Chwilę później do mieszkania państwa Kanickich dzwoni koleżanka Justyny. Zaniepokojona pyta o nią, ponieważ miała wczoraj przyjechać do Szczecina. Nie przyjechała, nie ma z nią kontaktu. Koleżanka poza tym mówi, że otrzymała od niej SMS-a o podobnej treści co Mariusz, który jeszcze nie powiedział matce o tym, że dostał od siostry SMS-a. Ten SMS jest o treści wyjeżdżam stąd na zawsze. Kiedy dowiaduje się o tym pani Marianna, no w jej sercu pojawia się ogromny niepokój i przerażenie. Jest wściekła, że nie wiedziała o tym wcześniej, bo to jest tak, że koleżanka dzwoni, kiedy Mariusz z Rafałem są w domu, potem Rafał wychodzi i kiedy pani Marianna kończy rozmawiać z koleżanką, to Rafała już w tym domu nie ma. Jest wściekła, że go nie zatrzymała i nie dopytała o wiele szczegółów, bo jest przekonana, że Rafał na pewno wie dużo więcej niż ktokolwiek inny, bo jest najbliżej Justyny. Justyna mu najbardziej ufa. W poniedziałek 16 stycznia, czyli w sumie trzy dni po zaginięciu Justyny, mamy poniedziałek, Justyna wychodzi ostatni raz w piątek, to mamy piątek, sobotę, niedzielę, poniedziałek jest czwartym dniem od zaginięcia Justyny. Na policję zgłasza się mężczyzna, który jest dyrektorem SKOK-u, w którym pracuje właśnie Justyna Kanicka. Mężczyzna zgłasza, teraz pewnie się spodziewamy tego, że zgłasza zaginięcie swojej pracownicy, która do pracy nie przychodzi, ale on nie zgłasza zaginięcia Justyny, tylko zgłasza zaginięcie sporej kwoty pieniędzy ze swojego oddziału w Kamieniu Pomorskim, dokładnie w tym samym, w którym Justyna pracuje. Zgłasza zaginięcie kwoty pieniędzy. To jest dokładnie 13 549 zł i 18 groszy. Człowiek ten zwraca również uwagę na to, że w tym konkretnym oddziale jedyną pracownicą, która w ogóle miała dostęp do skarbca, do sejfu, jest właśnie Justyna Kanicka. Poza tym dziwi go ta sytuacja, bo on Justyny nie oskarża o kradzież, tylko właśnie też go niepokoi, że z tej kasy ginie jakaś taka bardzo dziwna kwota, bo to jest 13 549 złotych 18 groszy, że zazwyczaj, kiedy dochodzi do kradzieży, to się kradnie po prostu same grube banknoty i to są zawsze okrągłe kwoty, a nie jakieś właśnie 549,18. I to właśnie ten mężczyzna na dobrą sprawę po raz pierwszy informuje służby i od niego służby dowiadują się, że z Justyną Kanicką coś się dzieje. Więc policja zgłasza się do rodziny razem z dyrekcją banku i wtedy Kaniccy dowiadują się jeszcze o kolejnym aspekcie tego dziwnego wyjazdu córki do Szczecina i wówczas zgłaszają zaginięcie córki. Ale efekt jest taki, że dla śledczych no i pewnie dla osób postronnych wszystko układa się w całkiem logiczną całość. Mianowicie Justyna, mając dostęp do sejfu, bierze pieniądze z niego, zamyka bank jak gdyby nigdy nic. Znika w zaskakujący sposób, wieczorem w piątek, kiedy nigdy nie ma zwyczaju jeździć do Szczecina przed studiami, to tego dnia to robi. Mówi, że jedzie PKS-em, a już nie ma jak dojechać, więc najprawdopodobniej po prostu zaplanowała wcześniej taką kradzież i po prostu ucieka z pieniędzmi. W związku z tym pewnie ma taki plan, że chce uciec z domu, zacząć nowe życie i nikogo nie informować o swoich planach. Dlatego też, kiedy wówczas jeszcze są kategorie zaginięć, dzisiaj są to stopnie, a nie kategorie, sprawa Justyny nie otrzymuje tej pierwszej kategorii, czyli zaginięcia, gdzie faktycznie istnieje obawa o jej życie i zdrowie. Więc policja bagatelizuje. Justyna staje się nawet nie zaginioną, co bardziej poszukiwaną przestępczynią, która dokonała kradzieży. W ciągu kilku kolejnych dni udaje się ustalić, że przed 13 stycznia Justyna wzięła jeszcze dwie pożyczki w różnych bankach. Ich łączna kwota to 16 500 zł. Dodatkowo też pożyczyła pieniądze w gotówce zarówno od swojej mamy, jak i brata. Więc łączna kwota samych tych pożyczek przewyższyła 20 000 zł plus jeszcze to, co wzięła z banku na tę kwotę 15 000, więc Justyna ma generalnie około 33-34 tysięcy złotych, które nie należą w ogóle do niej. Znaczy, no, które pożyczyła lub ukradła. Pani Marianna, widząc, że policja niechętnie działa w sprawie zaginięcia jej córki, stara się działać na własną rękę. Na pomoc ruszają również bliscy i znajomi Justyny. Drukują plakaty, ogłoszenia, które rozwieszają w Kamieniu Pomorskim w Szczecinie. Dziwne jednak jest to, że policja prosi Kanicką, aby nic nie rozwieszała, ani nie nagłaśniała sprawy. Nie wiadomo, czemu to ma służyć, ale są skuteczni w tych prośbach. Pani Marianna słucha tej prośby, tych rad. Liczy na to, że działania policji po prostu przyniosą jakiś pozytywny efekt. Może nawet gdzieś tam się kołacze jakaś taka myśl, że skoro tam jeszcze doszło do tej kradzieży, to że policja będzie bardziej zdeterminowana do tego, żeby Justynę po prostu złapać i wyjaśnić tę sprawę. Zresztą pani Marianna raczej ma już wtedy podejrzenia, że Justyna te pieniądze wzięła nie dla siebie, tylko dla kogoś. Ale wbrew temu, czego pewnie wszyscy sobie życzą i w co wszyscy wierzą, że policja działa, że ma jakiś plan czy plany na to, żeby Justynę jak najszybciej namierzyć, to nic się w tej sprawie poszukiwań nie posuwa do przodu. Zrozpaczona pani Marianna sama musi przychodzić na policję, pytać o to, dopytywać, przypominać się. Niczego się nie dowiaduje. Funkcjonariusze czasami ją zbywają jakimiś tekstami, a czasami zadają jakieś proste pytania. Pewnego dnia pytają jej, czy po prostu kogoś podejrzewa, kto może mieć związek ze zniknięciem Justyny. A wtedy słyszą jasną odpowiedź, że tak, że to pewnie Rafał. Rafał S., tajemniczy chłopak, który prosi córkę, żeby związek trzymać w tajemnicy, że spotykają się po kryjomu, że ona go najprawdopodobniej w ogóle utrzymuje, że on generalnie jest też z kimś związany, o czym się też pani Marianna dowiaduje. I policja reaguje wtedy dość zaskakująco, ale nie tak jakbyśmy podejrzewali, że o, to ciekawe, że taki Rafał istnieje, że kogoś takiego podejrzewa. Tylko wręcz przeciwnie, oni reagują zdziwieniem, że ona podejrzewa Rafała, a to taki spoko gość, nawet używają takich słów, że to jest bardzo fajny człowiek, że nic na niego nie mają, że jak można takiego człowieka oskarżać. I to panią Mariannę szokuje. Nie zmienia to jednak faktu, że jeszcze przez wiele tygodni, miesięcy pani Marianna przychodzi regularnie na komisariat policji, wypytując o przebieg śledztwa, sugeruje funkcjonariuszom, że Rafał ma kilka samochodów. Pyta, czy były one sprawdzone, czy może jakiś monitoring był tego dnia, kiedy Justyna zaginęła, że przecież nie było PKS-u, że ona musiała się jakoś dostać do tego Szczecina, czy w ogóle musiała jakoś się spod bloku oddalić. Sąsiadka, która ją spotkała, no widziała, że Justyna gdzieś wyjeżdża, natomiast nikt nie sprawdzał ani nigdy Rafała, ani tych samochodów, które on miał. Do tego wszystkiego Rafał po jakimś czasie te samochody zaczął sprzedawać, wystawiał je, po prostu parkował je przy stacji benzynowej, one miały na sobie karteczki z ogłoszeniem o sprzedaży. No i pani Marianna słusznie zresztą sugerowała, że te samochody mogą skrywać jakieś odpowiedzi na pytania. No ale policja bagatelizowała te prośby, te sygnały i nigdy te samochody nie zostały sprawdzone. Były to, tak jak pani Marianna mówi w materiale Polskiego Archiwum Mix, że były to Hondy. Więc tak tylko tutaj daję znać, nie wiem, czy wszystkie samochody były tej marki, ale pani Kanicka używała właśnie takiego sformułowania, że były to Hondy. W sprawie zaginięcia Justyny też nie przesłuchano żadnej bliskiej osoby, właściwie to osoby z jej bliskiego kręgu, a były takie osoby, czy koleżanki, czy osoby, z którymi pracowała, czy chociażby Rafał. Nikt nie wniósł też cennych informacji na temat ostatnich wydarzeń z jej życia. Sami mieszkańcy Kamienia Pomorskiego o zaginięciu Justyny też dowiadują się poprzez pocztę pantoflową, a może bardziej głuchy telefon. Sprawa w żaden sposób też nie zostaje nagłośniona, nie ma żadnej oficjalnej informacji o zaginięciu dziewczyny, a wręcz no, rodzina jest, tak jak wcześniej powiedziałam, namawiana do tego, żeby nie publikować żadnych plakatów i ogłoszeń. Po 10 miesiącach od zaginięcia, bo w październiku 2006 roku, pani Marianna Kanicka szła sobie ulicą, zauważyła wówczas samochód Rafała. Rozwścieczona postanowiła się z nim skonfrontować, zatrzymała go w jakiś sposób, nie wiem jak, czemu wyskoczyła przed maskę. Rafał się zatrzymał, kobieta wówczas rozżalona, też w emocjach zapytała go wprost, co zrobiłeś z Justyną. Rafał roześmiał jej się w twarz, pani Marianna wspomina, że to zachowanie było bezczelne. On wtedy odpowiedział też pani Mariannie, żeby mu dała spokój, bo on się bardzo angażuje w poszukiwania Justyny, że jej szuka. Natomiast pani Marianna doskonale wie, że od jakiegoś czasu Rafał jest widywany w towarzystwie innych kobiet i to są różne kobiety, więc mówi mu o tym. Mówi też, że mu nie wierzy. Nie wierzy mu po pierwsze w to, co on mówi, poza tym w jego intencje nie wierzy, że podejrzewa, że ma większą wiedzę na temat zaginięcia Justyny. A do tego wszystkiego absolutnie wątpi, że w jakikolwiek sposób próbuje pomóc w odnalezieniu dziewczyny. Dla niej właściwie sprawa jest pewna, że to Rafał stoi w jakiś sposób za zaginięciem Justyny i tej myśli trzyma się do dziś. Pani Marianna ma pewne podejrzenia też co do motywu, ponieważ przed zaginięciem córki pewnego razu szukała czegoś u niej w pokoju. Natknęła się wtedy na niezużyty test ciążowy. Po jej zaginięciu, kiedy przeszukiwała jej pokój, testu już nie było. A to według pani Marianny oznacza, że Justyna musiała go zużyć, więc według pani Marianny istnieje szansa, że Justyna spodziewała się dziecka, a jedyną osobą, która mogłaby być ojcem, jest po prostu Rafał. Według pani Marianny Kanickiej Rafał mógł chcieć jej coś zrobić, ponieważ nie był gotowy na zostanie ojcem. Ponadto gdyby Justyna spodziewała się dziecka, to wyszłoby wtedy, że Rafał zdradzał swoją ówczesną partnerkę, a Justyna stała się dla niego problemem. Nie ma jednak pewności, że Justyna zrobiła ten test, mogła go po prostu... jest szansa, że go zrobiła, ale nie wiadomo absolutnie, jaki mógł być wynik. No ja też pamiętam, że kiedy się po prostu zaczyna współżyć i to jeszcze się jest w takim czasie, kiedy no nie jest się gotowym na macierzyństwo, to te testy się po prostu ma przy sobie po to, żeby sprawdzić w razie czego, co się dzieje. To są jedynie przypuszczenia. Co więcej, samo śledztwo w ogóle jest prowadzone w sposób karygodny. Na przykład niech najlepszym dowodem na to będzie to, po jakim czasie zabezpieczono bilingi. Jest to dopiero 3 miesiące po zaginięciu, czyli pewnie w kwietniu, czy w marcu, w kwietniu zabezpieczono bilingi. Pani Marianna zwraca uwagę funkcjonariuszom na bieżąco, że Rafał posiada kilka samochodów, prosi ich, żeby je sprawdzili, żeby sprawdzili też jego telefon, logowania, że może będą tam jakieś ślady. Ale policja w ogóle nie jest chętna, by podjąć takie działania. Tymczasem Rafał zaczyna ni stąd, ni zowąd sprzedawać swoje samochody, właśnie jeden po drugim, to co już mówiłam, na tej stacji benzynowej. Więc jeżeli w tych samochodach były jakieś ślady dotyczące zaginięcia Justyny, no to już w ogóle dawno ich nie ma. A teraz namierzenie tych samochodów po tylu latach jest graniczy z cudem, bo pewnie większość z nich już skończyła na złomowisku. Rafał zostaje oficjalnie przesłuchany dopiero, uwaga, w 2011 roku, 5 lat po zaginięciu Justyny. Podczas tego przesłuchania po 5 latach Rafał podczas tego przesłuchania stwierdza, że uwaga, nie znał nigdy żadnej Justyny Kanickiej. Znaczy oczywiście wiedział o jej istnieniu, no bo to siostra jego kolegi, ale nic po prostu, nie wiem, nie rozmawiał z nią, nie znał się z nią, więc jeszcze się wypiera tej znajomości. Takie są też no, zaprotokołowane zeznania. Policja wtedy wpada na pomysł, żeby wariografem przebadać kogoś, ale to nie jest Rafał, tylko jest to Mariusz, czyli brat Justyny. Potem dopiero dorzucają do tego Rafała. Mariusz się zgadza na badanie, wie, że to może pomóc w posunięciu sprawy do przodu. Pewnie no też on nie ma nic na sumieniu, więc wie, że jeżeli odsunie od siebie podejrzenia, to policja zacznie się zajmować potencjalnym sprawcą. A poza tym jest badany głównie z tego powodu, że w weekend, w którym Justyna zaginęła, no zniknął ze studniówki na kilka godzin i nikt nie wie dlaczego, więc pewnie dlatego go o to pytają, ale my w sumie nie wiemy dlaczego on zniknął z tej studniówki i on tego też nigdy nie tłumaczy. Może jest to utajnione w aktach, nie wiem. Zostaje natomiast sprawdzony jego telefon, w którym śledczy odkrywają, że kontaktował się z Justyną w noc zaginięcia. Niektóre wiadomości zostały usunięte z jego aparatu. Ale też nie wiem, czy tutaj chodzi o noc zaginięcia, czy o noc po zaginięciu, czyli kiedy jest ta studniówka, kiedy Justyna pisze do niego tego dziwnego SMS-a i on z nią pisze. No ale też nie ma żadnego dowodu, że to pisał z Justyną, czy to ktoś używał po prostu jej telefonu. Natomiast badania wariografem wykluczają go z grona podejrzanych. Badania wykazują, że Mariusz nie miał żadnego związku z zaginięciem swojej siostry. Natomiast Rafał na badanie wariografem się zgadza, ale się na nie nie stawia. I od tamtej pory, kiedy już unika tego badania wariografem, nie da się go namierzyć. Pani Marianna stara się działać na własną rękę. Wynajmuje prywatnego detektywa, aby dzięki niemu ustalić, co stało się z jej córką. Udaje się również do kilku jasnowidzów, którzy mówią, że Justyna została zamordowana, że nie żyje, że zginęła w tragicznych okolicznościach. Ku zaskoczeniu matki wizje jednak wskazują, że została, znaczy myślę, że ku wielkiemu niepokojowi takiego matczynego serca, to ci jasnowidze wskazują na to, dwóch z nich, że została zamordowana przez dwóch mężczyzn. Kaniccy zostają pozostawieni całkowicie sami sobie, nie mogą liczyć na pomoc policji. Policja cały czas lekceważy całą sprawę. Z tego względu też matka Justyny decyduje się zgłosić sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich, zgłasza się również do Prokuratury Generalnej, ale oba te kontakty niczego nie załatwiają, nie posuwają sprawy do przodu. Kobieta jednak się nie poddaje i pisze do Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wówczas jeszcze. Na szczęście dopiero ten ruch przynosi pozytywne efekty, bo urzędnicy Kancelarii Prezydenta przekazują sprawę zaginięcia Justyny do szczecińskiego oddziału Archiwum Mix. No i musi to się dziać siłą rzeczy przed 2010 roku, bo w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński zginął w katastrofie smoleńskiej. Więc podejrzewam, że te działania, które już mają miejsce w 2011 roku, kiedy Rafał zostaje przesłuchany, no to się dzieje też właśnie w wyniku tej interwencji u prezydenta Kaczyńskiego. No i co udaje się Archiwum Mix ustalić? Archiwum Mix udaje się m.in. ustalić, że dzień przed zaginięciem Justyny jej telefon ląduje w rękach Rafała. Nie wiadomo, czy Justyna daje mu ten telefon dobrowolnie, czy jednak zostaje jej on zabrany siłą. Ale śledczym udaje się ustalić, że po wyjściu z domu w dniu zaginięcia Justyna korzystała z budki telefonicznej i z tej budki telefonicznej zadzwoniła na swój numer telefonu, który miał Rafał. Nie wiem, w jaki sposób udaje się to ustalić śledczym, no ale to jest jakaś tam ich tajemnica operacyjna. Jest to fascynujące. Śledczy ustalają, że policja nie przesłuchuje nikogo z bliskiego otoczenia Justyny przez pierwsze dni, tygodnie, miesiące trwania śledztwa. Potem się okazuje, że to w ogóle idzie w lata. Nie docierają do koleżanek, do znajomych. Dopiero Archiwum Mix po tych 5 latach to robi i dzięki temu dowiadują się, że Justyna zwierzyła się jednej z koleżanek, że ma już dosyć Rafała, ale nie wiadomo jednak nic więcej, co było powodem tego, że miała go już dosyć. Justyna mimo wszystko była osobą bardzo skrytą. Natomiast okazało się w wyniku tych ustaleń Archiwum Mix, że Rafał 12 stycznia, czyli dzień przed zaginięciem, wyprowadził się jednak od swojej partnerki, tej, z którą był podczas związku z Justyną, i wyprowadził się do hotelu, czyli w jego życiu też się bardzo dużo działo. Może Justyna postawiła mu jakiś ultimatum, nie wiem. A może po prostu powiedziała tamtej partnerce o związku? Nie wiadomo. Telefon Justyny natomiast logował się w Dziwnowie, po zaginięciu oczywiście. Tam mieszka jedna z koleżanek Rafała, która podczas rozmowy z Archiwum X mówi, że Rafał przyjechał do niej 14 stycznia, cały przemoczony, rozgorączkowany, ale faktycznie z gorączką po prostu, fizyczną temperaturą podwyższoną, nie wychodził z tego mieszkania przez 2 tygodnie, po prostu nie koczował. Natomiast znajoma koleżanki, do której docierają śledczy, nie potwierdza tej wersji, mówiąc, że w tym okresie co najmniej 2 razy była w odwiedzinach u dziewczyny i nigdy w jej mieszkaniu nie było żadnego Rafała. No ale pytanie, co to było za mieszkanie, ile tam było pokoi, czy faktycznie jest taka opcja, że Rafał mógł tam być i nikt się nie zorientował, że tam ktoś jest. Jeden ze znajomych Rafała mówi śledczym z Archiwum X, że był świadkiem telefonu, który wykonywał Rafał do swojego brata, Sebastiana, że ten telefon miał miejsce kilka dni po zaginięciu Justyny i podczas tego telefonu prosił o pożyczenie łopaty. Miał to tłumaczyć tym, że jego samochód się zakopał w piachu, że nie potrafi nim wyjechać, że nie ma swojej łopaty, nie będzie kupował nowej, no bo jest mu łopata kompletnie do niczego niepotrzebna. I kiedy śledczy pytają Sebastiana o to wydarzenie, to początkowo mężczyzna mówi, że nic takiego nie miało miejsca, potem jednak zmienia zdanie, twierdząc, że faktycznie pożyczał bratu łopatę, ale działo się to znacznie później, na pewno nie w styczniu. W sprawie Sebastiana, brata Rafała, kilka lat wcześniej toczyło się postępowanie sądowe, w którym zeznawała pewna kobieta, która twierdziła, że Sebastian mówił jej, tam doszło do jakiejś utarczki słownej, w trakcie której Sebastian miał jej powiedzieć, że znajdą cię jak Kanicką na cygańskich stawkach. A cygańskie stawki to obszar niedaleko miejsca, gdzie Justyna była widziana po raz ostatni. To sformułowanie i ta groźba pada w nagraniu w materiale Polskiego Archiwum X. Inne źródła podają, że takie stwierdzenie padło z ust Rafała, więc tutaj nie mam pojęcia, jak to zweryfikować, więc tylko zaznaczam, że w materiale Archiwum X niby mówi to Sebastian do jakiejś kobiety, a w innych źródłach piszą, że to Rafał miał straszyć kogoś. Śledczym udaje się w końcu odszukać samochody Rafała, które zdążył już dawno sprzedać. Okazuje się, że w jednym z nich została zdarta cała tapicerka, a samochód został wyczyszczony chemicznie. I mimo tego udaje się odnaleźć ślady krwi. Przez to jednak, że użyto chemii, śledczy nie są w stanie wyodrębnić DNA, wyizolować go oraz przebadać, więc nie da się ustalić, czy krew należy do Justyny Kanickiej, czy w ogóle jest to krew ludzka. Więc nie wiem, w jaki sposób ustalają, że to jest krew, no ale podejrzewam, że chodzi o tak zwane mityczne, znaczy o mityczne tak zwane brunatne ślady przypominające krew. Śledczym też zapala się lampka ostrzegawcza, gdy dowiadują się, że Rafał był informatorem policji, tej lokalnej policji w Kamieniu Pomorskim. Dostarczał funkcjonariuszom informacje na temat jakiegoś tam półświadka, w związku z tym był kryty przez nich i to właśnie prawdopodobnie dlatego, mimo podejrzeń mamy Justyny co do jego sprawczości i odpowiedzialności za zaginięcie córki, nigdy nie był w kręgu podejrzanych. Nie mogli stracić takiego super informatora. Więc tutaj pojawił się motyw, dlaczego Rafał mógł być kryty przez policję. Kiedy z kolei śledczy docierają do partnerek Rafała, różnych na przestrzeni lat, które z nim się związały, to te wspominają, że Rafał jest mężczyzną wybuchowym, agresywnym, że stosował wobec nich przemoc, wykręcał im ręce, traktował je bardzo źle. Jest też historia, w której Rafał pewnego razu mówi swojej partnerce, jednej z kilku, które miał, że jest ciężko chory i że potrzebuje 10 tysięcy na leczenie. Dziewczyna daje mu pieniądze, ale pożycza te pieniądze, prosi, żeby mu oddał, bo kiedyś już wcześniej pożyczyła mu jakąś kwotę, ale nie oddał jej nigdy tych pieniędzy. Natomiast no to, że jest chory, sprawia, że kobieta postanawia mu po raz kolejny zaufać. I oczywiście Rafał tego długu nie oddaje. I kiedy nie oddaje, nie reaguje na prośbę zwrotu pieniędzy, to kobieta domaga się tego, żeby przedstawił jej dokumentację medyczną potwierdzającą, że faktycznie był chory, że jest chory. No i oczywiście co się dzieje? Rafał twierdzi, że zniszczył wszystkie dokumenty, że ich nie ma, nie pokazuje nigdy. Przepraszam, że się zaśmiałam, ale czasami mnie po prostu szokuje tupet kłamców. Jak można niszczyć dokumentację medyczną, która przy chorobie na przykład nowotworowej jest kluczowa w kolejnych latach, jeżeli dojdzie do leczenia. No, dramat. W 2018 roku Justyna Kanicka zostaje uznana za zmarłą, prawdopodobnie na wniosek rodziny, bo to zawsze rodzina musi się o to postarać. I w 2023 roku, czyli w ubiegłym roku, dzięki działaniom Archiwum X w okolicy ulicy Szczecińskiej, tam gdzie znajduje się cmentarz, na którym Justyna miała zwyczaj spotykać się z Rafałem, znaczy na parkingu pod tym cmentarzem, tam jeździli samochodem, to jest miejsce, które Archiwum X postanawia przeszukać. Wjeżdża ciężki sprzęt, teren zostaje przeszukany, bo jak twierdzi prokuratura, ma to związek z poszukiwaniami ciała Justyny Kanickiej, ponieważ dzięki działaniom Archiwum X tutaj uznaje się Justynę za osobę zmarłą. Według prokuratury śledczych z Archiwum X zmowa milczenia w Kamieniu Pomorskim, która zapadła w 2006 roku, zaczyna powoli pękać. Na policję zgłosił się świadek lub świadkowie, którzy wnoszą istotne informacje dotyczące zaginięcia Justyny Kanickiej, co daje nam wszystkim nadzieję, że być może uda się ustalić, co wydarzyło się 13 stycznia 2006 roku. I ja mam ogromną nadzieję, że uda się ustalić coś nowego, albo poznamy po prostu prawdę o tym, chociażby gdzie znajduje się ciało Justyny i kto stoi za jej śmiercią. Natomiast tutaj zwracam się oczywiście z apelem do wszystkich tych, którzy słuchają podcastu Piąte Nie Zabijaj, którzy są z okolic Kamienia Pomorskiego, nawet jeżeli nie dzisiaj, to żyli tam w latach właśnie 2005, 6, 7, 8, 9, 10 i mogliby coś wiedzieć, dostarczyć czasami nawet właśnie jakąś małą, delikatną informację. Na przykład to, że kupili Hondę sobie, nie wiem, w 2007-2008 roku i ta Honda była dziwna. Na przykład, że była poplamiona tapicerka w tym samochodzie. To są na przykład te informacje, które są istotne i które mogą wiele wnieść do sprawy Justyny Kanickiej. Trzymam ogromnie kciuki za śledczych, za rodzinę, która przez tyle lat walczy o sprawiedliwość, bo za 2 lata minie już 20 lat od tego zaginięcia. Czas biegnie nieubłaganie, dlatego apeluję do wszystkich tych, którzy mogą mieć jakieś informacje. Napiszcie anonimowo, zadzwońcie anonimowo. Mój adres to po@piątenizabijaj.pl. Ja wszystkie maile ze wskazówkami, z różnego rodzaju tropami, obserwacjami, wnioskami przekazuję śledczym, więc zachęcam Was bardzo gorąco do tego, żebyście dzielili się takimi informacjami i nie myślcie sobie nigdy, bo miałam niedawno taką sytuację, że ktoś miał informację, znalazł coś w terenie i wstydził się powiedzieć, żeby nie zostać uznanym za właśnie szalonego czy szaloną. Zresztą podzielił się tym z rodziną. Rodzina powiedziała, żeby się nie wygłupiał, żeby tego nikomu nie przekazywał. Na szczęście ten ktoś się odezwał i udało się zadziałać dalej w tej sprawie, więc bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, żebyście nie bali się zgłaszać. Lepiej zostać wyśmianym, nawet za naszymi plecami, ale pomóc niż na starcie zakładać, że nic z tego nie będzie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle proszę Was o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.